Poniedziałek po 11:00, Tomasz Olszewski, dzień dobry, Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani Katarzyno, ja w tym roku prowadziłem, że tak powiem, eksperymentalnie uprawę kwiatów, które kocham, a ta miłość to została mi po mojej mamie, która się nimi tak troskliwie zajmowała. Mam na myśli hortensję. Ale w tym roku, w związku z tą suszą, z upałami i z uszkodzeniem systemu podlewania, pomyślałem, że zobaczę, jak one sobie radzą same. I tylko kilka razy serce mi zmiękło i podlałem je, kiedy widziałem już, że tam im listki zakwitły pięknie, wszystko cacy, ale bardzo szybko przekwitły. Tak. Wyjątkowo szybko. Tak jak w zeszłym roku cieszyły mnie bardzo długo podlewane. No pomyślałem, no jednak wymagają troski. To nie jest tak, że one już są pozostawione same sobie, dadzą sobie radę. Nie dają sobie, a przynajmniej bardzo krótko dają sobie radę, więc mało cieszą.
Ja bym proponowała może, jeżeli jest problem, już abstrahując od tego, że będziemy zaraz mówić o kwiatach hortensji, to ja bym chciała powiedzieć, że jeżeli takie lata teraz nadejdą suche, jeżeli będzie naprawdę problem z nawadnianiem niektórych roślin, no bo przecież ta woda też się kiedyś skończy, ja naprawdę proponuję, żeby wyściółkować te hortensje. Panie Tomaszu, czy pan ma wyściółkowane hortensje?
Podsypałem tam nawet skorupki od jajek, mączkę rogową i tak dalej, ale no nie nazwałbym tego wyściółkowania. Tak, no wyjątkowo dałem ciała, no przecież miałem chociażby trawę z koszenia trawnika.
Ale skorupki od jajek pod hortensję nie można.
Nie można.
No bo hortensja to jest rośliną, która lubi raczej ziemię kwaśną niż zasadową.
To ja pod pigwowca wysypałem te skorupki, ale on jest między hortensjami. Muszę go właśnie zabrać. Będzie przeprowadzka pigwowca nastąpi.
Dobrze, bo ja tutaj muszę tak się dowiedzieć, żeby pan tutaj miał...
Ale nie zostały wyściółkowane, no przyznaję.
I ta ściółka na pewno będzie troszeczkę jednak zatrzymywała glebę w wodzie. Tak,
czyli będzie im łatwiej przetrwać nawet w warunkach
tak,
takich
no chociażby troszeczkę. A zawsze taka troszeczka, że tak powiem, może być różnicą pomiędzy śmiercią a życiem. Także naprawdę warto. A jeżeli chodzi o kwiaty, faktycznie w tym roku hortensje bardzo, bardzo szybko przekwitły. Ale bardzo, bardzo są też piękne, przekwitnięte.
Tak.
Wiele odmian hortensji, no oni już
trafia do suszonych bukietów przecież często.
Dokładnie. One, chociaż powiem szczerze, że one najpiękniej się przebarwiają i czasami zachowują nawet taki kolor jeszcze naturalny, jak są niestety, ale zebrane, póki jeszcze kwitną. I to najbardziej ogrodnika serce boli oczywiście, żeby ściąć piękną hortensję, która nas cieszy kwiatami, więc to jest taka troszkę trudna sprawa. Ale hortensje w dzisiejszych czasach, szczególnie te hortensje bukietowe, tam oni się prześcigują naprawdę, hodowcy. Jakie piękne te takie długie lody, jakby te takie włoskie lody, ja na to mówię. Tam są i takie bardziej pełne i bardziej luźne. Niektóre mają kwiat z kwiatami płonnymi, z kwiatami, po prostu coś niesamowitego.
Cuda na kiju. Łącznie z takimi miniaturkami, które można kupić w marketach budowlanych, prawda?
Tak, przecież. I hortensje możemy sadzić i w ogrodzie, i będą się nadawały do ogrodów takich leśnych, dlatego, bo one fantastycznie znoszą półzacienienie szczególnie. Zacienienie takie mocne to może nie, ale półzacienienie spokojnie, dlatego, bo to są tak naprawdę rośliny oryginalnie leśne. Znoszą to. Fantastycznie rosną w donicach, fantastycznie wyglądają na rabatach ozdobnych, mieszanych. Wyglądają bardzo dobrze w ogrodach tradycyjnych i również w ogrodach nowoczesnych. One naprawdę do wszystkiego pasują. Te hortensje, właśnie te hortensje bukietowe, bo hortensje drzewiaste czy krzewiaste to są hydrangea arborescens, więc tak teoretycznie powinno być to drzewiaste, ale mówi się krzewiaste. One, taka najbardziej słynna odmiana to jest Anabel. Te takie duże, białe, okrągłe kwiatostany. I one aż tak dużo, może tam nie ma tych różnych gatunków, tych różnych odmian, ale w tej bukietowej naprawdę jest czego wybierać. I poza tą rośliną, ja zawsze mówię, że taką rośliną, która do wszystkiego pasuje, jest świdośliwa. Ona pasuje i do tradycyjnych ogrodów, i do nowoczesnych ogrodów. I proszę zwrócić uwagę teraz, bo teraz nie tylko derenie się pięknie przebarwiają. U mnie teraz też już się pięknie przebarwił dereń sanguisorba, czyli to jest sanguinia. To jest taki krwisty dereń, odmiana Midwinter Fire. Bardzo, bardzo polecam ogólnie wszystkie derenie, bo tych gatunków jest sporo i one bardzo dobrze rosną w Polsce. Bardzo ładnie się przebarwiają już teraz. Ale i te hortensje. I świdośliwy, bo on chce o świdośliwie, chcę Państwu przypomnieć, to jest piękna roślina, pięknie się przebarwia na jesień. Może nawet jeszcze mieć owocki, które też możemy się podzielić z ptakami, ale możemy z nich zrobić nalewki na przykład, albo jakieś inne przetwory. Hortensja bukietowa jest również nazwana hortensją japońską, bo tam są odmiany japońskie. Właśnie taka jedna z najpiękniejszych odmian, jakie znam, hortensji bukietowej, to jest Kyushu. Tak, Kyushu.
Powiedziała pani japońska, a pani Maria napisała do nas swego czasu, Czy można wyciąć przekwitnięte kwiaty hortensji japońskiej, która rośnie w donicy 2 lata?
Oczywiście, że można. Tylko tak, hortensja japońska to będzie ta bukietowa.
Ja mam takie pytanie, bo nie do pani Marii w zasadzie, ale to znaczy, że ona przez te 2 lata kwitła i te przekwitnięte kwiaty nie były
odcinane? Nie, ja myślę, że ona po prostu ma 2 lata, że ona 2 lata rośnie w donicy. Ja po pierwsze, gdybym nie musiała, to bym nie wycinała żadnych kwiatów hortensji, ani bukietowej, ani nawet tej krzewiastej, dlatego, bo one jednak bardzo pięknie wyglądają jeszcze jesienią, jeszcze mamy przecież wrzesień, jeszcze
zimą październik, pięknie
zimą pięknie wyglądają, szczególnie ta hortensja bukietowa japońska, bo ona ma naprawdę sztywne pędy, na tym się charakteryzuje, że ma bardzo sztywne, niezniszczalne pędy i ona będzie ładnie wyglądała i jesienią, podczas nawet śniegów ona nie będzie tak bardzo się łamała, dlatego ja myślę, że jeżeli nie musicie państwo z jakiegoś tam powodu specjalnie wycinać tych kwiatów, to pozostawmy kwiaty do wiosny, do przycięcia. Dlatego, bo hortensję i bukietową, i hortensję drzewiastą przycina się dopiero jesienią, ponieważ ona kwitnie na tegorocznych pędach. Oczywiście w ten sposób również możemy regulować wielkość, wysokość tych hortensji, bo i hortensje drzewiaste Annabel, i hortensje bukietowe, niektóre z tych hortensji bukietowych mogą dorastać nawet do 3 to już w ogóle, spokojnie, metrów, to są bardzo wysokie. I jeżeli państwo macie je na rabatach i nie chcecie, żeby one były takie bardzo, bardzo wielkie, to możecie tym wiosennym cięciem fantastycznie regulować ich wzrost, dlatego, bo one i tak będą kwitły na tegorocznych przyrostach. Nie musicie przycinać tak całkowicie do ziemi, to wtedy oczywiście te rośliny będą coraz wyższe, bo niektórym zależy, żeby one były takie porządne, duże. To wtedy niekoniecznie. Ale jeżeli chodzi o tą hortensję, która najbardziej państwa fascynuje, a najgorzej w Polsce rośnie, ta hortensja ogrodowa, to przecinanie bardzo ostrożnie, dlatego, bo faktycznie można wycinać te kwiatowcane przekwitnięte. Można to zrobić teraz, bo na wiosnę nie ma co ich zostawiać. One nie są aż takie mocne, jak te hortensje bukietowe. Ale pamiętajmy, żeby może je przykryć na zimę. Nie wiem, jaka zima w tym roku będzie, ale one, jeżeli będzie brzydka zima, znaczy no brzydka, jeżeli będzie bardzo mroźna, chłodna zima, to pędy, które przemarzną...
No chyba bezśnieżna to najgorsza dla tych wszystkich roślin.
Dokładnie, bo śnieg jednak je jakoś ochrania. Te pędy, które przemarzną zimą, one na wiosnę mają kwitnąć, bo to właśnie jest hortensja, która kwitnie na pędach zeszłorocznych. Dlatego te hortensje, jeżeli nie mieszkacie państwo gdzieś nad samym morzem, gdzieś w Redzie czy na Helu, w takich miejscach, gdzie faktycznie jest wystarczająco ciepło zimą i te hortensje tam przepięknie rosną, jeżeli mieszkacie gdzieś tak bliżej, bardziej w głąb lądu, to ja proponuję te hortensje porządnie okutać na zimę, dlatego, bo ogrodowa hortensja kwitnie na zeszłorocznych pędach, które zazwyczaj przemarzają.
To tyle może w sprawie hortensji, a teraz w sprawie ulubionego pani żywopłotu. Nasza słuchaczka, pani Weronika, napisała tak. Witam serdecznie prowadzących. Jesienią zeszłego roku posadziłam żywopłot z grabu według wskazówek pani Kasi. W czerwcu podcięłam do 1/3. Potem walczyłam przez miesiąc z nornicami. Ostatnio zauważyłam na części żywopłotu biały nalot. Czy to jakaś choroba, czy obawiać się nornic przy tak młodym żywopłocie? Bardzo proszę o radę, pisze pani Weronika.
Ja, szczerze mówiąc, bym na razie się nie martwiła. To jest pierwszy rok. Był taki bardzo kiepski rok, jeżeli chodzi o zero wilgoci w powietrzu. Było bardzo sucho. Proszę się nie martwić. Grab bardzo rzadko tak naprawdę choruje. Dlatego, bo to jest roślina...
Otwardziel jest.
Tak. Jeżeli pani prowadzi ten żywopłot według tego, co ja tutaj państwu zawsze opowiadam, że tak faktycznie posadzić w czasie spoczynku, bardzo porządnie potem przyciąć latem, żeby wybudzić te pędy takie najniższe boczne, żeby on się jak najbardziej rozgałęził, zagęścił od samego dołu, ale również utrzymujemy w czystości, tak jak mówiliśmy zawsze o wszystkich roślinach, tak mówimy, utrzymujemy w czystości, żeby nie było żadnych chwastów, żeby nie przerastało żaden pęż, żadne trawy i bardzo dobrze by było ściółkować i ja mam nadzieję, że podczas tak suchego lata ten młody żywopłot był podlewany. Bo przez te pierwsze rok, dwa, szczególnie w takich suchych okresach, jak no, lipiec był bardzo, bardzo suchy i gorący. Jeszcze sierpień nie był taki strasznie zły i wrzesień. Ale naprawdę należało go podlewać. Jeżeli to wszystko pani robiła, chociażby w części pani to robiła, to proszę się nie martwić, poczekaj do przyszłego roku. Na pewno wszystko będzie dobrze.
A ten biały nalot?
Nie wiadomo. Nie, w ogóle, ja mówię o tym białym nalocie. Ja się o to w ogóle nie martwię. Chyba, że nagle cały żywopłot będzie zaatakowany, ale naprawdę nie ma takiej opcji. Proszę na jesień, jeżeli nie jest wyściółkowany ten żywopłot, go fajnie wyściółkować albo kompostem, albo obornikiem przekompostowanym, wystarczy taki obornik 6 miesięcy i on już będzie dobry do ściółkowania. I nic z nim nie robi, szczerze mówiąc. Na wiosnę można go opryskać na przykład emami, czyli tymi efektywnymi mikroorganizmami, czyli po prostu probiotykiem, bo to zawsze wzmocni roślinę. Można go na wiosnę opryskać gnojówką z pokrzywy, bo tam jest dużo azotu, zawsze wspomoże, ale ja myślę, że wszystko będzie absolutnie fajne, będzie dobrze. A jeżeli chodzi o nurnice, no nurnice mogą, one bardziej spowodują to, że korzenie będą cierpiały, a przez to, że będą cierpiały korzenie, no to w końcu może umrzeć roślina. Więc tak od razu mi przyszło do głowy, że jeżeli na coś graby takie normalne, że tak powiem, nie żadne odmianowe, ale takie normalne graby cierpią, to będzie po prostu już śmierć.
No, zabrzmiało to brutalnie, w związku z tym...
A ja u siebie znalazłam kreta martwego.
Ale to jest, że tak powiem, umarł z przyczyn naturalnych, nie?
Nie wiem, wyglądał, szczerze mówiąc, tak, on tak wyglądał.
Pieski?
Tak wyglądał.
Może pieski zobaczył i na zawał serca.
Mam nadzieję, padł. Bo wyglądał totalnie, jakby umarł na zawał serca.
No to trudno, niech odpoczywa w pokoju, rest in peace. A teraz mówiła pani wielokrotnie o tym, że nie ma chwastów, są tylko rośliny, które po prostu są nie w tych miejscach, w których
tak,
byśmy chcieli mieć. I ja przed mi się bardzo podoba powój, jestem fanem powoju.
Ale
pani Wanda napisała, pani... Nie wiem, o jaki pani Wandzie chodzi, bo pani Wanda napisała tak. Pani Kasiu, walka z powojem to jak walka z wiatrakami. Co robić?
Tak, to prawda.
I pani, zachwycać się.
Ja przepraszam, się uśmiecham, ale ja po prostu sobie przypominam te wszystkie moje lata w ogrodzie spędzone, jak wykopywałam tych wszystkich drani, które właśnie nie są pożądane. Powój jest
Ja z perzem walczyłem
piękny.
Ostatnio, kiedy od pana Waldka, otrzymawszy te malwy, które mi tutaj do radia przywiózł. Pani Waldku, raz jeszcze dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pięknie zakwitną. Podzieliłem je i sadziłem. Się okazało, że po prostu perz tam jest taki, że jak ciągnąłem, to jakbym sieci rybackie trafił pod ziemią.
Tak. I właśnie powój polny można do tego samego zbioru matematycznego wrzucić do tej samej sieci, co ten pesz, również co podagrycznik. To są takie trzy rośliny.
Banda trojga.
Tak, to są takie trzy rośliny, które właśnie specjalizują się w bardzo, bardzo takich uciążliwych korzeniach. Powój ma takie białe, długie korzenie, rosną wszędzie. One się tak rozrastają, to są jak takie grzyby, jak to się czasami obserwuje pod mikroskopem, jak one fantastycznie się rozrastają na programach przyrodniczych. To właśnie w ten sam sposób rozrastają się korzenie powoju. Jest piękny, zgadzam się z panem Tomaszem, ale nie zawsze jest pożądany. Tak, nie zawsze jest pożądane. I jeżeli mamy ogród, to my chcemy mieć tam rośliny, które my chcemy mieć w tym ogrodzie. Także niestety, dlatego ja się uśmiechnęłam, bo ja już siebie, ja przypomniałam sobie siebie wiecznie na kolanach z małymi takimi widełkami ręcznymi.
Myśmy już wstali z kolan teraz. Nie.
No ja na kolanach niestety cały czas, bo jestem ogrodnikiem, więc to ja już mam kolana takie wytwardzone. Albo oczywiście...
A używa pani ochraniaczy na kolana?
Czasami używam, ale kupuję często takie ochraniacze w sklepach dla budowlanych bardziej, dla budowlańców, bo one są lepsze, że tak powiem.
A, no to cenna porada, no. Bo ja już też właśnie doszedłem do wniosku, że
Albo
że
po prostu
czas...
styropian, taki gruby, jeszcze z budowy od siebie mam, bo zawsze styropian.
Bo są czasami takie podkładki, takie z uchwytem nawet, takie jest taka jakby pianka gruba, taka, że właśnie sobie podkładamy pod kolano, żeby klękając, bo wiadomo, że tam na przykład ziemia czasami już jesienią jest i chłodna, albo wiosną jest jeszcze chłodna i potem nam reumatyzm wlezie w kolano i po co nam to?
Nie, oczywiście, jeżeli państwo się zabieracie za takie jakieś ochwaszczanie, to warto sobie coś tam podłożyć, tak jak mówię, albo styropian, albo jakieś podkładki. Ja też na przykład zauważyłam, że jak klęczę długo na żwirze.
Myślałem, że na grochu.
No to prawie, że na grochu, tak? Bo w moim ogrodzie żwirowym to ja tam sobie nie planuję, że idę odchwaszać, tylko idę od jednego miejsca do drugiego, widzę jakiegoś chwaścika jednego, schylam się, potem widzę drugiego, już po jakimś czasie po prostu jestem na kolanach i potem jak wstaję, to ten żwir mam odbity w nogach jeszcze przez chyba pół dnia, także to też nie jest fajne chodzić z takimi nogami pokropkowanymi, także należy sobie przygotować stanowisko jak najbardziej wygodne, żeby się nie zrazić, ale do wykopywania perzu, no perzu zresztą też, powoju polnego, można również zastosować po prostu widły ogrodowe. Delikatnie nimi wspulchniać ziemię i bardzo delikatnie ręką wyjmować.
Ciągnąć, żeby nie urwać.
Dokładnie,
jak
żeby nie urwać.
Się udało wyciągnąć.
Bo jeżeli urwiemy korzeń powojów,
to będziemy mieli więcej.
Czy perzu, czy...
On to kocha.
To będziemy mieli jeszcze więcej. Także o to chodzi. Jeżeli państwo idziecie do ogrodu i takie chwasty jak powój, czy podagrycznik, czy pesz po prostu skubiecie, no to po prostu on się z was tak śmieje, że umiera ze śmiechu.
On jest szczęśliwy wręcz.
Tak, tak. Po prostu trzeba tam porządnie, niestety, jakimiś widełkami albo ręcznymi, albo ogrodowymi, to delikatnie wspulchnić żadnym szpadlem. Nie używajcie państwo szpadla w ogrodzie w ogóle. Szpadel jest najmniej używanym narzędziem w ogrodzie.
Zwłaszcza i dżdżownica też mówi, nie używajcie szpadla.
Dżdżownica mówi, nie używajcie szpadla. Dobra struktura gleby mówi, nie używajcie szpadla. No przecież szpadel,
szpadel
jest
się
jak
na
nóż.
Budowie używa.
Oczywiście, szpadel jest jak nóż. Szpadel tnie i niszczy. On
sama nazwa jest jakaś brutalna. Z niemiecka brzmi mi tutaj.
Tak, bo to jest słowo z niemiecka, bo to jest po angielsku jest spade, nie angielski język jest językiem germańskim, więc na pewno to jest z niemieckiego, ale używajmy jego wtedy, kiedy musimy faktycznie na przykład założyć całkowicie nową rabatę w miejscu, gdzie nigdy nie było nowej rabaty i musimy faktycznie się wbić w tą glebę. Okej, okay, szpadel jest wtedy potrzebny, ale tak, to ja szpadla bardzo rzadko kiedy używam, naprawdę. Zazwyczaj są to widły, tak? Do przekopywania ogrodu, czy do mieszania gleby z czymś, czy do odchwaszczania. To są zawsze widły. I używając wideł nie zniszczymy ani struktury gleby, ani nie zrobimy kuku żadnym dżdżownicom. I też nie posiekamy korzeni tych uciążliwych chwastów.
Powoju, podagrycznika i perzu.
I tam jeszcze się trochę znajdzie, na pewno.
To jest pytanie od pani Anny. Jest pytanie, myślę, bardzo na czasie, bo wiele osób czeka na pigwowiec, bo wtedy wie, że doskonale można go zamienić w przetwory. Nie powiemy o tych przetworach, które, ale też uchodzą za jedną z lepszych nalewek, ale w końcu to w dawkach takich jak na lekarstwo, to dorośli ludzie mogą. Jeśli mają ochotę oczywiście, a też niektórzy uważają pigwowca do tego, żeby zrobić sobie taki do herbaty z cukrem, bo to kwaśne, zamiast cytryny. No można robić rozmaite przetwory. Ważne jest to, że wiele osób ceni sobie ten niewielki krzew o skromnych, niewielkich owocach i pani Anna właśnie w tej sprawie niewielkości pisze. Mój pigwowiec ma dużo owoców, ale bardzo małych. Jeżeli powycinam trochę łodyg, owoce będą większe?
To na pewno pomoże, ale również woda. W tym roku dużo roślin ma małe owoce z powodu właśnie małej ilości wody w glebie. Ale to, jeżeli pani powycina jakieś tam takie właśnie, ja wiem, że jest trudne, bo pigwowiec jest kujący, ale warto przeprowadzić takie cięcie, o którym mówiliśmy i dzisiaj, i dwa tygodnie temu, i pewnie i wcześniej. Martwe, chore, stare i krzyżujące się, chociaż w pigwowcu można te krzyżujące się, to można by chyba odkaczyć, bo tam się wszystkie krzyżują, prawda? To jest roślina, ta ma to do siebie, że ona się krzyżuje jak cholera, prawda? To jest taka zwariowana roślina. Ale jeżeli by pani dała radę go prześwietlić jednak, bo zawsze warto te stare pędy wyciąć z roślin, bo one no nic nie robią, tylko one to potem się marnują, ściągają choroby, to osłabiają roślinę, a ona przecież jest bardzo taką rośliną energiczną, więc zaraz wypuści nowe pędy. Przyciąć te, prześwietlić ją i również starać się, żeby tam nie było za bardzo chwastów. Ja o tym mówiliśmy chyba może 3-4 tygodnie temu jeszcze w sierpniu też właśnie, że trudne to będzie, ale dobrze by było odchwaścić tego pigwowca, żeby tam nie było niczego, nie było żadnej konkurencji od innych roślin i bardzo porządnie wyściółkować. Także na pewno wtedy będą te owoce fantastyczne. Ale to jeżeli chodzi
ale czy większe owoce, bo ja mam takie obserwacje, że często jest tak, że mały owoc więcej smaku.
To też jest możliwe.
To jest jak te słynne polskie jabłka, zanim zostały, tak. To już to takie, nazwijmy to przemysłowe.
Ale pani pewnie porównuje z owoców zeszłego roku. Pewnie tak co roku były jakieś standardowo jakieś wielkości owoce, a potem
na patrzymy, jak tam często ogrodnicy, czy też właściciele działek, albo inni sprzedają, nazwijmy to użytkownicy tych działek chwilowi, sprzedają później te pigwowce, owoce pigwowca, to one są bardzo małe.
Ja tak w ogóle...
To one są takiej wielkości
ja tak w ogóle
kasztanów
to bardzo polecam niedużych. Te pigwowce. Ja się państwu przyznam bez bicia, że ja nie mam w ogóle pigwowca u siebie w ogrodzie, jest mi wstyd.
Ja mam, ale dopiero pierwszy rok i był jeden kwiatek, przepięknie wyglądał, koloru kwiatkowego, ale niestety owoc się nie zawiązał, no i za to pigwowiec się pięknie rozrósł, więc teraz, ponieważ postanowiłem go przeprowadzić w miejsce zdecydowanie bardziej nasłonecznione i takie dla niego samodzielną taką rabatkę podarować, żeby mógł się rozrastać, bo lubię pigwowca.
I żeby hortenzje
i żeby hortenzje też miały, bo one też się rozpychają, tak, mówię, tam wszystko się rozpycha.
No tak, właśnie. No musi pan chyba sobie większy ogród kupić.
To jest tutaj raczej niemożliwe z różnych powodów w Sopocie, a z kolei może inaczej. Muszę ten interior, który mam na Żuławach, zagospodarować, ale to z kolei
exterior.
Wymaga eksterior, ale to wymaga czasu.
Interior też może pan zagospodarować.
Czasu i pracy. No właśnie, jeśli chodzi o czas, to czas nas chwilowo dogonił. Wracamy po przerwie. Katarzyna Bellingham po przerwie. Na wszystkie SMS-y te zaległe, które wtedy z powodów technologicznych i technicznych do nas nie dotarły, a dotarły z opóźnieniem, udało nam się odpowiedzieć.
Temu, tak?
Ale ja widzę, że Katarzyna Bellingham przyszła dzisiaj także wyposażona w wiedzę książkową.
Nie, no bo tutaj ja się przyznam, że ja jedyny mam czas, żeby czytać książki. Niestety już nie powiem, jak co robię. I właśnie tak się zdarzyło, że znalazłam w łazience moją Biblię starą, Organic Gardening. Bardzo fajna książka, bardzo dużo ciekawych informacji. I tak przypomniało mi się o tym, bo teraz w ogóle się zrobiła moda na ogrody, które się nie kopie. Tak? Chodzi mi głównie o ogrody warzywne oczywiście, no bo ogrody rabaty, ozdobne, to ja w ogóle nie widzę żadnego powodu, żeby je kopać. Tak?
Nie ma co kopać, zwłaszcza, że to nasionko przecież tak płytko, ono samo spada z kwiatka i sobie potem wyrasta w przyszłym roku nam następny
piękny jeżeli
kwiatek,
chcemy,
prawda?
Jak najbardziej. Jeżeli nie chcemy, bo ludzie zazwyczaj kopią, no powiedzmy tak, ludzie kopią rabaty po to, przekopują na jesień, bo im się wydaje, że tak jest dobre, bo wszyscy tak zawsze robili i im się wydaje, że przez to również redukują wzrost chwastów. A to jest błędne. Niestety ta myśl jest błędna, to jest mit.
No tak, jak mówiliśmy, potęgują moc chwastów, przecinając je na kawałki.
Po pierwsze, prawdopodobnie potęgują moc chwastów, przecinając na kawałki ich korzenie, dlatego, bo robią to nieumiejętnie szpadlem, tak? Bo ja mówiłam w poprzedniej części audycji, że szpadla nie używamy, tylko widły. A po drugie, proszę sobie wyobrazić, co my robimy za taką niezbyt mądrą rzecz. Przekopując glebę szpadlem, przerzucając tak na skibę, jak się mówi, tak? Przerzucając w drugą stronę, robimy tak. Odsłaniamy jeszcze większe złoża starych nasion, bo nasiona w glebie mogą sobie spokojnie leżeć 1000 lat i czekać na odpowiedni moment, aby wykiełkować. Więc co robimy? Po prostu im pomagamy. Jak jedzie pług po
to może
polu,
być piękny, pani Katarzyna. Ja sobie wyobraziłem te prehistoryczne rośliny, które nagle nam wyrastają, takie drzewo jak sekwoja wielkie.
No, to bardzo romantyczna wizja, bardzo się cieszę, ale to niestety tak nie wychodzi. Tylko wam wyjdzie zaraz jakieś coś, co nas bardzo będzie denerwowało, tak? Jakieś jednoroczne, pełzające, denerwujące chwaściki, które po prostu nie można się potem pozbyć. I powiem wam szczerze, że właśnie tak się działo kiedyś na polach. Jest bardzo dużo nasion rośnie, na przykład mak. Nasiona maku, takiego polnego, pozostają w glebie przez 1000 lat. A może i więcej. Dlatego jeszcze w dawnych czasach...
Przez tę babę.
W dzisiejszych czasach również jedzie sobie traktor z pługiem, odwraca glebę do góry nogami i eksponuje te wszystkie nasiona, właśnie habry, bławatki, maki, różne piękne polne kwiaty, które nam się, no one nas zachwycają, niemniej jednak do rolnika wkurzają, co ja oczywiście bardzo potrafię dobrze zrozumieć. Jest to smutne, bo taki jest świat, że...
Rolniku, pozbieraj trochę tych habrów, przecież herbata z tymi habrami kosztuje majątek w sklepach herbacianych.
To prawda, ale rolnik jednak potrzebuje tego zboża, a nie habrów i nie maków niestety. Także oni teraz
W domu rolnika nie mówmy o zbożu w tym roku, bo wiadomo, że zboże i ta susza to bardzo
tak,
nie rymujące się pojęcia.
I pszczelarzy wszystkich dotknęła jak najbardziej. Niemniej jednak już nie mówmy, czy te habry bławatki i czy te maki są, tylko chciałam państwu tak uświadomić, co się dzieje z tą glebą. Odkrywamy te wszystkie nasiona i na tych naszych rabatach w przyszłym roku będzie tego jeszcze więcej. Proszę mi uwierzyć. A dodatkowo, kopiąc, odkrywamy tą część gleby, która tak naprawdę jest bardzo głęboko i to ona z próchnicą nie ma nic wspólnego. Mieszamy ją, dajemy właściwie glinę na górę, te pokłady, które mają najwięcej wilgoci. Odkrywamy podkłady gleby, które zatrzymują wilgoć. I co się dzieje? Ona nam na maksa paruje. Więc tracimy wodę. A akurat w naszym klimacie, w dzisiejszych czasach, takie tracenie wody na rabatach to nie jest dobry pomysł.
Czyli sobie fundujemy pustynię.
W ogóle sobie fundujemy ogród, który jest o wiele potem bardziej trudny w pielęgnacji, dlatego bo więcej chwastów, więcej
podlewania. I kosztowny,
bo potem
musimy kupić tę ziemię, dokładnie, którą zmarnowaliśmy sobie, to musimy kupić ją z zewnątrz i przywieźć.
Przede wszystkim już nie mówię o tym, że to jest ciężka praca. Każdy ogrodnik powie, plecy bolą, bo kopałem.
Ale przecież mamy maść na ból pleców, specjalnie dla ogrodników, ale nie... Koncern farmaceutyczny jest przygotowany.
A no to prawda. Nie z żywokostu, tylko tak z czegoś innego.
Czyli bardziej. Weź w szpadel, a w gratisie dołączamy do tego krem, jak cię w plecach będzie strzykało.
Dokładnie. Także to jest pierwsze przekazanie. Po co ogrodnik ma więcej roboty sobie robić, tak? Pomyślmy. Świat jest naprawdę piękny, nie trzeba kopać.
A zwłaszcza kopiąc, nie kopie się leżącego. To
bo kopiąc sprawiamy, że gleba traci wilgotność, sprawiamy, że coraz
Dżdżownica
więcej
traci życie.
Chwastów rośnie na rabatach. Oczywiście, jeżeli kopiemy szpadlem, dżownica idzie do dżowniczego raju.
Nie ma czego wrzucać dziewczynom za koszulę, bo pędraka przetniemy i chrabąszczanie będzie w maju.
Jeszcze jest tylko taka rzecz, że nie zdajemy sobie sprawy, że ziemia, gleba ma jakąś swoją budowę. To nie jest nie wiadomo co. To nie jest jakiś brud, tak? Ona ma jakąś swoją budowę, wszystko ma budowę. Plastik ma budowę, papier ma budowę, wszystko ma jakąś budowę.
Struktura kryształu, był taki film.
Jakaś struktura, dokładnie. I my ją niszczymy. My ją po prostu niszczymy, przecinając w ten sposób. Bo jak się miesza za pomocą wideł taką górną warstwę, bo takimi widłami to nam za wiele nie wykopiemy. I wtedy to też nas zmusza do tego, że tylko tak naprawdę pracujemy na takiej bardzo górnej warstwie takiej próchnicy, prawda, w ziemi, jeżeli to tam powiedzmy mieszamy z obornikiem czy z kompostem. To jest zupełnie co innego. Ale jednak ten szpadel to jest nie za dobre. Ale jest jedna rzecz. Kiedy warto kopać, to proszę sobie zapamiętać, kiedy warto kopać i nawet szpadlem. Często Państwo do nas piszą, na przykład, że mają problem z pędrakiem, prawda? Albo z jakimiś innymi larwami czy innymi szkodnikami, które żyją w glebie. Więc jeżeli zależy nam powiedzmy na jakimś naprawdę pięknym trawniku, w którym tych pędraków nie będzie, czy jeżeli mamy problem na jakiejś rabacie z pędrakami, czy w ogrodzie warzywnym, to wtedy można ewentualnie pozwolić sobie przekopać szpadlem glebę i wiadomo, wtedy te wszystkie szkodniki będą też wystawione do świata i wtedy można albo tam wpuścić kury, często tak się robi, albo po prostu zostawić dla ptactwa i w zimą miejmy nadzieję, że to ptactwo, póki jeszcze nie ma śniegu, nam powyjada te wszystkie larwy tych pędraków i tak dalej.
No widzimy często, jak ta jesienna orka, prawda, jak za pługiem cała rzesza ptaków maszeruje i szybciutko ten pędraczka, ten drzowniczkę i tak
no,
dalej.
No oczywiście również są zjadane organizmy, które są nam potrzebne w tej glebie, także nie róbmy tego zbyt często. Niestety pola uprawne to nie jest coś, czym powinniśmy się, że tak powiem, na czym powinniśmy się wzorować, takie prowadzenie pól, dlatego, bo to jest totalna eksploatacja, tak? To nie jest tam nic takiego ani romantycznego, ani czegokolwiek związanego z ogrodem. Także tak, możemy to zrobić, ale bardzo, bardzo rzadko, jak faktycznie mamy duży problem z jakimiś pędrakami czy z jakimiś innymi szkodnikami w glebie.
Ale tak, to mnie zaintrygowało, bo to jest taka działka, znaczy uprawa ogrodu dla leniwych, tak? Nic nie musimy kopać.
No ale możemy to tak dla leniwych. To jest tak, jak nam powiedziano, że mamy zmywarki, mamy pralki i mamy więcej czasu. Bo to jest nieprawda, prawda?
To ja mam mniej czasu, bo ja
no
nie mam
dokładnie.
Pralki. No
dokładnie.
Ja
mam, ja panu piorę rzeczy.
Ale zmywarki nie mam, programowo. Ja nie uznaję zmywarki.
A ja kocham moją zmywarkę i w ogóle kocham ją i mogłabym ją całować codziennie.
Premier kocha furmankę, pani może kochać zmywarkę, no co robić, no.
W każdym razie jest to błędne myślenie. Ale na szczęście to jest dobra rzecz. Dlatego, bo mając tą zmywarkę i pralkę, mamy podobno więcej czasu dla siebie, a prawda jest taka, że po prostu robimy więcej,
mamy
czegoś
więcej
innego.
Mamy więcej czasu do zmarnowania,
mamy więcej
się w
czasu, żeby pracować
albo
marnujemy
czas w śmieciowym internecie.
No ja niestety jestem taką osobą, jedną z tych wariatów, którzy pracują więcej. Także ja w takim razie mogę sobie jeszcze dodatkowo zrobić 10 przetworów, tak? Powiedzmy. Ale jeżeli chodzi o leniwe ogrodnictwo, to też tak nie będzie. Bo będziemy mogli sobie tą energię, którą spędzamy, którą poświęcamy na głupie, kurcze, felek, kopanie, jeszcze w dodatku szpadlem, możemy sobie tą energię poświęcić na to, żeby przejrzeć katalog, wybrać jakieś ciekawsze odmiany, poeksperymentować z uprawą. No wiecie, naprawdę możecie robić co chcecie, a niekoniecznie siedzieć przed telewizorem.
Albo spełniać możecie marzenie, na przykład moim marzeniem największym jest wyhodowanie pomidora, tak powiem, z nasionka, które tak jak to robi nasza koleżanka radiowa Małgosia, która
no, proszę
się
bardzo.
Dzieli tymi pomidorami wspaniałymi, malinowymi i innymi odmianami. I ona z nasionka od maleńkiego odpoczęcia, z przeproszeniem.
Tak, o tym tak w ogóle powinniśmy rozmawiać w następnym programie.
Ja
o
sobie
tym
zachowuję na wszelki wypadek nasionka. Jak kupuję jakąś tam chili, czasami bardzo mi smakującą, to sobie zbieram, opisuję je, wszystkie wkładam do papierowych torebeczek. Są zaznaczone, szczegółowo opisane, kwiatek jak mi się podoba, to też mu pozbieram nasionka i sobie.
Ale szczególnie pomidory, bo warto. Ja muszę Państwu powiedzieć, że w tym roku miałam fantastyczne pomidory szczepione, bo one są zawsze fantastyczne.
Ja te od Pani szczepione pomidory, nie pamiętam, dwa były takie same krzewy. Tak wydajne, tak.
One są bardzo wydajne.
Tak dużo i tak zdrowe, w sensie, że nic tam się z nimi nie działo. Nawet jak im się zdarzyło, że nie podlałem rano i już przyjechałem i były takie schlapnięte, zupełnie zwiędnięte. Wlana woda momentalnie, wyprostowały się jak strzała proste były.
Tak, te pomidory szczepione to trudno je zabić, więc tam nie ma co za bardzo się przejmować, ale również w tym roku niesamowity sukces, jeżeli chodzi o pomidory właśnie uprawiane z nasionek. I ja muszę powiedzieć, że najciekawsze odmiany, dwie odmiany, dostałam od mojej koleżanki z Poznania, od Ani, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I to był Indigo Rose, taka odmiana. To są takie specjalistyczne, dawne odmiany, które właśnie ludzie sobie sami nasionko po nasionku zachowują z roku na rok, czyli Indigo Rose i jeszcze był Green, Emerald Green. Trudno to no wiadomo, wszyscy wiemy, co to znaczy. Emerald po polsku to jest szmaragd. Szmaragdowy, zielony. Indigo Rose to też indigo, różowy indigo, tak? Przepiękne pomidory. Kolor nie z tej ziemi. Akurat ten szmaragdowy miał dosyć twardą, grubą skórkę, ale bardzo łatwo schodzi ta skórka. Normalnie jakby takie parzone były pomidory. Ale są najpyszniejsze i najbardziej takie soczyste, jakie pomidory w ogóle chyba w życiu jadłam. Także bardzo, bardzo polecam. I zobaczcie
jestem
państwo.
Jestem pies na bawole serca i muszę sobie
bawole serca, takie też u nas, ale te bawole serca w związku z tym, że są troszkę trudniejsze w uprawie, warto właśnie mieć szczepione. Myśmy właśnie z tych szczepionów, myśmy się po prostu dziwili, że te rośliny się nie łamią pod tymi pomidorami. Po prostu ogromne, piękne te bawole serca. Ale do czego chcę wrócić, bo tutaj pan mnie nachęcił strasznie tymi nasionkami, żeby właśnie zachowywać nasiona z tych takich bardzo ciekawych odmian dawnych i sobie je z roku na rok uprawiać. Niektóre będą gorsze, niektóre będą lepsze, niektóre będą bardziej odporne na zaraz, niektóre mniej. No ja muszę powiedzieć, że nasze no tak prowadzimy, że nigdy niczym nie opryskujemy i fantastycznie rosną. Wiadomo, że tam się zdarza, że tam coś trzeba wyrzucić, no ale bez przesady.
Kolega mi z Macedonii w zeszłym roku podarował papryki, które były tak pyszne, takie spiczaste, białe, długie. No tak pysznych nie jadłem, taka odmiana. Ja sobie pozbierałem te wszystkie nasionka i opisałem. Ale jakoś przegapiłem moment, kiedy należało to w tym roku.
Panie Tomaszu, ja rozumiem, że w przyszłym roku na wiosnę dostanę takie nasionka.
A jak najbardziej.
To się bardzo cieszę. Mogę nawet panu takie potem siewki dać z powrotem w zamian. Może ja mogę je zrobić tam u siebie w ogrodzie. Ale tak, o czym chciałam powiedzieć. Jeżeli chodzi o zbiór nasion z pomidorów i z paprytek, to jest taki troszkę specyficzny. Ponieważ roślina musi naturalnie przegnić. Więc jeżeli znajdziecie państwo sobie odmianę, którą chcecie zachować, to warto zrobić tak. Poczekać, aż bardzo, bardzo mocno dojrzeje pomidor z danej odmiany. Można nawet już pęknąć, czy tam pędz na krzewie. Potem tego pomidora zabieramy z krzewu, kiedy już jest naprawdę gotowy, nie za wcześnie. I wtedy na przykład można go położyć gdzieś tam na jakimś talerzyku w domu, gdzieś tam na parapecie czy gdzie, żeby tam tych muszek, owocówek za bardzo nie przyciągało, bo to jest okropne. I on musi sam, że tak powiem, naturalnie troszeczkę zgnić. A nawet całkiem zgnić. Nawet już niech porośnie na nim normalnie, jak to się mówi?
Pleśń.
Pleśń. O, właśnie to. Bo wtedy te nasiona dostają sygnał, że naturalnie przeszły te wszystkie cykle, prawda, rozwoju i teraz one będą przygotowane do spoczynku, a później na wiosnę, jak tylko temperatura będzie wyższa i będą miały wilgoć, do kiełkowania. Więc co takiego robimy? Pozostawiamy, niech on sobie to wszystko spleśnieje i potem jak już ten pomidor będzie spleśniały, super to brzmi, nie? Ale tak się robi. Jak ten pomidor już będzie taki trochę spleśniały, to po prostu wkładamy go do sitka, normalnego sitka takiego, przemywamy wodą i te czyste już nasionka oddzielamy, układamy, jak ktoś ma takie długie paznokcie jak ja, albo ktoś ma pincetkę, albo coś tam, jakiś widelczyk czy nóż, delikatnie, bo one są małe i one będą klejące, bo one są mokre. Te nasionka rozkładamy na kawałku papierowego ręcznika kuchennego i suszymy. Tak? I no oczywiście trzeba uważać, żeby one nie zleciały, bo ktoś dmuchnie czy kichnie, to się rozproszy na tysiące różnych kierunków. I takie nasionka
pani
wysuszone.
Pani kichnie, bo pani tam na Kaszubach mieszka, to po tabace kichają.
Tam po dużo kichają.
Przecież nie, przecież po tabace się nie kicha. To frajera się poznaje potem, że
no,
kicha.
No czyli wszyscy frajerzy dookoła. Nie, podobno mają dwie brudne nosy. Dobra, w każdym razie te nasionka proszę wysuszyć, bo tylko takie suche nasionka potem można do papierowych małych takich torebeczek.
Bo ja to suszę na takim, mam taki specjalny czarny talerzyk i układam je na tym talerzyku i kładę i one sobie tak jak już wyschną zupełnie, to wtedy je wsypuję do tych papierowych
torebeczek. Na pewno też pan dobrze robi, panie Tomaszu. W każdym razie muszą
ale
być suche.
Ale torebeczki mogę mieć nieodpowiednie, bo ja używam kopert od strun. Bo nigdy nie wiem, co robić. Zawsze mi się
one są takie, one są takie jakby... One nie są ani plastikowe, ani papierowe, nie? Takie śmieszne.
Różne są. Różne są. Są tutaj z szarego papieru i
no i dobrze. Ja myślę, że takie, że struny pewnie są gdzieś... To są pewnie gdzieś takie, tak?
Kwadraty. No takie kwadraciki.
Dla mnie perfekt. Tylko, że trzeba opisywać. O.
To opisuje tak dokładnie.
I to jest bardzo ważne, bo ja zauważyłam, że no właśnie człowiek myśli na początku, że wszystko będzie wiedział, a potem oczywiście zapomina. Także warto i proszę korzystać ze swoich nasion. I teraz jest dobry okres. Wrzesień był dobrym w ogóle okresem na zbiór nasion. Koniec sierpnia również, bo było dosyć sucho, bo nasiona, jeżeli nie mówimy też o pomidorach, ale mówimy na przykład o kwiatach, no to jednak należy zbierać w dzień suchy, kiedy te nasiona są suche, bo inaczej zgniją.
To w takim razie powróćmy do niekopanej działki.
Powróćmy w ogóle do działki. Dlatego, bo teraz jest taki okres roku, kiedy ludzie kończą plony, kończą zbierać plony. No wiadomo, że tam jeszcze w warzywniku zostały jakieś kapustne, jeszcze zostaje jarmuż, kapusta, brukselka. Jeszcze są piękne może fasole, strąki fasoli wiszą do zbioru i do ususzenia, chociaż te już powinny być ususzone. Jeszcze coś tam się dzieje, ale
fasola.
Właściwie jeszcze...
Fasola. Przypomniała mi pani, w przyszłym roku muszę mieć fasolę własną.
I jeszcze dynie, prawda, jeszcze są, bo dynie jeszcze na razie nie zbieramy. Tak jak mówiliśmy, już jeszcze mówiliśmy chyba pod koniec sierpnia, bo pamiętam, że było takie pytanie, dynie poczekajmy, aż te liście najpierw obumrą, ale ja myślę, że tak pod koniec września już będą one dobrze w drodze do zbioru.
Chyba też szybciej dynie, tak jak i wszystko szybciej.
Już naprawdę tak pięknie, że teraz te dynie kolorowo wyglądają. Także to jak najbardziej. Niemniej jednak to już się kończy. Sezon warzywniku się kończy. Ja myślę, że wiele osób zastanawia się nad przyszłym rokiem, ale również zastanawia się nad w ogóle założeniem warzywnika. Dlatego bardzo fajnie jest, że porozmawialiśmy dzisiaj na ten temat tego niekopania. Bo szczególnie niekopany warzywnik działa, jeżeli mamy taki system rabat wzniesionych. Ja u siebie w ogrodzie mam takie rabaty wzniesione. Możecie Państwo przyjechać, zobaczyć. Ogród jest otwarty we wrześniu, do końca września, do ostatniego dnia września ogród jest otwarty w każdą sobotę od 12 do 16, także serdecznie zapraszam, żeby samemu zobaczyć, na czym to polega, te rabaty wzniesione. I fajne jest to, że właśnie do tych rabat w ogóle nie trzeba kopać. Ewentualnie można je ściółkować, a nawet i trzeba ściółkować, dodawać trochę kompostu i wtedy ona, te mikroorganizmy, ale również większe żyjątka, takie jak dżownice, będą mieszały tą glebę, która jest pod spodem, z tą glebą, która jest na górze, i tego w ogóle nie trzeba kopać. I to jest teraz naprawdę, uwierzcie mi Państwo, teraz w Anglii te wszystkie ekologiczne uprawy, takie, które potem trafiają do Jamie Oliviera, do restauracji i tak dalej, w ogóle zafascynowani są wszyscy właśnie takim systemem no dig, tak zwanym. No dig. Można sobie to też wpisać do internetu i też dużo, dużo informacji Państwo otrzymacie. To jest naprawdę dobre i dla nas, i dla natury, i dla naszych warzywek, i do wszystkiego. Także jeżeli będziecie Państwo teraz sobie planować warzywnik na przyszły rok, albo ten sam, który macie, ale może troszkę przerabiać, to pamiętajcie o tym niekopaniu, bo naprawdę, naprawdę nie warto. Dobrze, mówiliśmy o warzywniku. Warzywa kojarzą się z rolnikami troszkę, prawda? No bo rolnicy uprawiają warzywa, nie tylko w ogródkach. Ja mam
ale
nadzieję,
też
że...
ze zdrowiem się kojarzą.
I zdrowymi. Zdrowiem, jak najbardziej. Ja uważam, że każdy naprawdę nie ma, tak jak pan mówi, panie Tomaszu, pan mówił w zeszłej audycji, że nawet gdzieś tam w Elblągu, w innych miastach, w Warszawie można uprawiać gdzieś w takich miejscach socjalnych, w takich komunach w sumie, tych komunistycznych.
A to nawet nie, bo to są takie miejskie.
Ale każdy ma do tego prawo.
Każdy może sobie skorzystać, wziąć tyle, co potrzebuje, prawda, tak. Ale też może przy okazji, nie wiem, usunąć ze schłej liście, szkodnika,
no,
zabrać.
No tak, zapracować tam, bo jednak tam jest więcej pracy niż, prawda, zbiorów, to trzeba o tym pamiętać. Ale nawet jeżeli nie macie parapetu, bo na parapecie można mieć chociażby pomidorka, jeżeli nie macie balkonu czy tarasu w mieście, jeżeli nie macie ogródka pod blokiem, czy ogródka działkowego, do których Państwa bardzo, bardzo naprawdę polecam, to zawsze można z czegoś takiego skorzystać. Naprawdę, jak ktoś ma parapet, to może uprawiać.
To ja teraz tak, nie wiem, czy to jest tak, bo jechałem rowerem parę dni temu Doliną Radości, tam wzdłuż ogródków działkowych i było napisane działka na sprzedaż. Może ktoś z Państwa szuka, to proszę się zainteresować, bo to jest też czasami tak, że osoby, które, no nie wiem, albo z powodu wieku, albo z powodu zdrowia, albo z powodów innych naturalnych, nie mogą już same uprawiać, chętnie jakby przekazują innej osobie na tych samych zasadach, na jakich nabyły.
Jest bardzo dużo. Teraz jeszcze jest, jednak większość działek jeszcze jest w rękach osób, powiedzmy, starszych, bo tak właśnie, tak się mówi, nie, że zawsze przemieniają z tych uprawnych na
ozdobne. Ktoś musi po nich, już tak powiem, te widły przejąć i o tę ziemię zadbać.
I na szczęście teraz jest taka moda, że bardzo dużo młodych ludzi się tym fascynuje i bardzo słusznie, bo chcą o siebie zadbać, nie ufają supermarketom, jeżeli chodzi o jedzenie. I bardzo słusznie, szczerze mówiąc, ale jeżeli nie możecie sami...
Śliwki kupuję, pani Katarzyna, na targowisku. I tak sobie myślę, no kupuję kilogram śliwek. Jak to jest, że w ani jednej węgielce nie ma robaczka?
Jest.
A jak to jest, że w moich śliwkach, niepryskanych niczym, na 10 śliwek dwóch nie ma robaczka, a w 8 jest...
No tak to jest, że one są niestety wszystkie pryskane, tak? Więc jeżeli chcecie Państwo mieć pewność, co jecie... To najlepiej uprawiać samemu. Albo ja naprawdę szczerze wierzę, jeżeli Państwo kupujecie produkty ekologiczne.
Kartuzy.
Tak, zaraz o tym powiemy. Jeżeli kupujecie produkty ekologiczne, które mają faktycznie certyfikat ekologiczny podstemplowany, proszę, nie dajmy, musimy w to wierzyć. Nie dajmy się ponieść jakimś konspiracjom i tak dalej.
Ja też czasem jak porozmawiam ze sprzedawcą, to od razu wiem, czy on mnie robi, że tak powiem, w konia.
To znaczy, ja nie będę wierzyła sprzedawcy, że on ma ekologiczne warzywa, bo to nie ma sensu, tak? Jeżeli on powie, że ma zdrowe warzywa ze wsi, to dla mnie dużo znaczy, ale jeżeli nie ma certyfikatu, to nie trzeba, to wiadomo, to już jest sprawa, że można zaufać, czy nie można nie zaufać. I to już jest inna sprawa.
Ale też jak się chwilę z człowiekiem porozmawia, to się mniej więcej wie, kim on jest, jakie ma sprzężenie wartości.
Bardzo trudno się uprawia warzywa ekologiczne, naprawdę trudno. To nie jest
wiadomo, że one muszą więcej kosztować z powodów oczywistych.
Nie ma o czym mówić,
dlaczego one są takie drogie.
Oczywiście, one nie są te poza tym aż takie drogie, nie oszukujmy się, dlatego, bo mamy też, pamiętajmy, że bardzo dużo jedzenia marnujemy, więc gdybyśmy kupowali droższe, to może byśmy tak tego nie marnowali. Ale jeżeli jest certyfikat, bo ja tyle razy słyszę, że ja i tak nie wierzę, że to jest ekologiczne, to już musi być taki typ człowieka, który po prostu w nic nie wierzy. Ale musimy komuś
Wierny
zaufać.
Tomasz,
tak. Musimy komuś zaufać i tym rolnikom ekologicznym warto zaufać, bo ja znam wielu i pracują bardzo, bardzo ciężko. Również znam ludzi, którzy zajmują się kontrolą i to naprawdę nie są przelewki, to nie są żarty.
Kartuzy.
Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, bo na terenie powiatu kartuskiego jest bardzo, bardzo wielu ekologicznych rolników, którzy uprawiają owoce, warzywa, zioła, o których może Państwo sobie nie zdajecie sprawy, że kupujecie gdzie tam na Zielonym Runeczku, czy gdzie indziej. I oni wszyscy będą na 13. kartuskim targu produktów ekologicznych 29 września pomiędzy godziną 9 a 13 w parku imienia Solidarności w Kartuzach. To już drugi rok w tym samym miejscu. Wcześniej to było
znaleźć
na rynku. Tak, a teraz to jest w parku imienia Solidarności. Naprawdę warto. Również tam będziemy z moim ogrodem. Będziemy mieć stanowisko. Będziemy Państwu opowiadać. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek jeszcze pytania, jeżeli chodzi o uprawę taką właśnie warzyw ekologiczną, czy w ogóle bez kopania, to serdecznie zapraszam 29 września w sobotę od 9 do 13 do Kartuz.
Za niespełna dwa tygodnie. Katarzyna Bellingham, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.